wracamy do bieżącej polityki, ale międzynarodowej. Jeszcze raz spróbujemy porozmawiać z Polakami w Sydney. Tam jest pan Stanisław Żak z Klubu Gazety Polskiej. Dzień dobry panu, może teraz nam się uda jakoś wyraźniej się usłyszeć.
Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom jeszcze raz.
Teraz jest doskonale, proszę nam opowiedzieć, co się wczoraj w Sydney działo.
Wczoraj o godzinie 8 w Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Marajong, jest to dzielnica oddalona 30 km od centrum Sydney, społeczność polska, zresztą mogę powiedzieć, że było nas około 1000 osób, spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą, małżonką jego i oczywiście z całym korpusem dyplomatycznym, który przyjechał tutaj do Australii z panem prezydentem. To spotkanie, przynajmniej to było moje wrażenie i większości moich kolegów, koleżanek, przebiegło bardzo ciepło, w niektórych aspektach nawet i spontanicznie. Odczuliśmy wrażenie, że było bardzo, bardzo szczere ze strony pana prezydenta, który przywitał nas serdecznie, który opowiedział również o tym, co my dobrze wiemy, ale jego wiedza jest tutaj również wielka, o samym sanktuarium, które ma dla nas wielkie znaczenie, bo jest to posiadłość historyczna polonijna, która należy już do Polonii od wielu dziesiątek lat i na tej właśnie posiadłości spotkaliśmy się z panem prezydentem. A chciałbym zaznaczyć, że może słuchacze już o tym wiedzą, że była to pierwsza wizyta głowy państwa, urzędującej głowy państwa polskiego tutaj na ziemi australijskiej, który został oficjalnie zaproszony. Poprzednie wizyty były to wizyty prywatne. Wiemy, że był tutaj pan Wałęsa, pan Kwaśniewski, ale nie były to tak wizyty otwarte i tak szczere jak ta właśnie wczorajsza.
A czy coś działo się, jeśli chodzi o te sprawy polsko-australijskie, o sprawy polityki międzynarodowej w dniu wczorajszym?
Z tego co wiemy, oczywiście są to już sprawy pomiędzy władzami australijskimi, władzami polskimi. Wiemy, że pan prezydent spotkał się z premierem Australii, Malcolmem Turnbull, spotkał się również z panem gubernatorem i Wiktorii, to było dzień wcześniej, z panem gubernatorem Nowej Południowej Walii, właśnie stanu, w którym my żyjemy, w którym znajduje się Sydney, jak również spotkał się z przedstawicielem opozycji, panem Billem Shortonem. Wiemy też, że będzie również pan prezydent, czy już to się odbyło, oczywiście przewodniczył otwarciu takiego ekonomicznego sympozjum, energetycznego sympozjum polsko-australijskiego.
A jak w ogóle w tej chwili wygląda sytuacja polityczna w Australii? Co tam się takiego dzieje? O co Australijczycy się spierają? Jakie najważniejsze są pola polityki w tej chwili?
No cóż, życie polityczne toczy się jak wszędzie indziej. No, każdy ma swoje problemy. Mamy tutaj dwie partie. Partię pracy i partię liberalną. Te partie w sumie różnica w sondażach między tymi partiami nie jest tak duża. Sondaże różnią się czasami 5%, czasami 10%. Społeczeństwo jest podzielone, jeśli chodzi o poparcie, prawie porówno, jeśli chodzi o poparcie dla tych partii. No cóż, sprawy bieżące to są sprawy socjalne, jak to zwykle bywa. Kto może dostać więcej pieniędzy, kto komu możemy opuścić podatki, z kim warto zawierać układy i międzynarodowe związki. Także przede wszystkim to jest ten dzień powszedni polityki australijskiej.
W Polsce przed tą wizytą dużo się mówiło o ewentualnym zakupie przez polską marynarkę wojenną australijskich fregat. To się stało nawet przedmiotem polemiki w polskich mediach. Czy cokolwiek z tego dotarło do Australii?
Z moich informacji, przynajmniej z tego, co można wywnioskować z informacji płynących z mediów tutejszych, te fregaty, są to fregaty 25-letnie, niedawno, powiedzmy sobie 80 lat temu, wyposażone w nowoczesny sprzęt, które jak gdyby powoli wychodzą z użytku, ale nie dlatego, że są przestarzałe i są niezdatne do użycia. Australia zakupiła dwie nowe generacje fregaty, które właściwie są, stoją i czekają na załogi. Tych załóg na razie nie ma i z tego co wiem, te załogi będą właśnie ze starych okrętów przeniesione na nowe. Stąd też taka, myślę, potrzeba czy okazja dla Polski do kupienia tychże fregat. Jak ta cała sytuacja się zakończy, czy Polska z Australią dojdzie do porozumienia, no czas pokaże. Dochodzą mi informacje z kolei z Polski, że przynajmniej czytałem na jednym czy z drugim portalu, że ta transakcja jest jeszcze nie do końca zapięta na guziki i chyba ostatnie słowo należy do pana Mateusza Morawieckiego, ale to są tylko może jakieś plotki.
W wielu miejscach, gdzie są składane polskie wizyty międzynarodowe, tam również ujawniają się ci Polacy, którzy uważają, że w Polsce dzieje się bardzo źle, łamane jest prawodawstwo, łamana jest konstytucja. Czy nasi rodacy o tego typu zapatrywaniach również pojawili się w czasie wizyty pana prezydenta w Australii?
Tak jak w każdej demokracji, każdy może sobie właściwie swoje zdanie wyrazić dosyć swobodnie. I w Polsce tak jest i tutaj, pod warunkiem, że dzieje się to w sposób pokojowy i niezakłócający no, życiu innych obywateli. Tak, była demonstracja, o ile to można nazwać demonstracją. To, co podają strony internetowe i portale społecznościowe, powiedzmy, tych czy to są KODU, czy innych organizacji, które są w opozycji do naszego prezydenta. Było 40 osób, czy 45 osób, mówiąc dokładnie, w Melbourne protestowało. U nas w Sydney były to osoby protestujące przed konsulatem Sydney. Rano wczoraj, wieczorem przypomnę, była wizyta prezydenta z Polakami, z 1000 osób. Ta demonstracja niewielka, 60-par osobowa była w konsulacie w ciągu dnia. Nie znam szczegółów, widziałem kilka zdjęć na Facebooku. Myślę, że na tyle się powiodła ta demonstracja, że zakończyła się pokojowo. Czy miała ona jakiś skutek i zrobiła jakieś wrażenie na nas? Nie sądzę. Porównanie jest proste, 40-60 osób do 1000 powitających prezydenta.
Wiem, że wśród ludzi, którzy zostali odznaczeni podczas tej wizyty, są również osoby związane z klubem Gazety Polskiej w Sydney.
Tak, dziękuję, że pan wspomniał, bo to również dla nas jest wielkie wyróżnienie. Jeśli mogę, to powiem, że medalami, odznaczeniami został wyróżniony ksiądz Zakonu Chrystusowców Tadeusz Przybylak, który jest członkiem klubu Gazety Polskiej. Również dr Adam Zdzierzba, który jest także komandorem rajdu Katyń-Smoleńsk. Rajdu, który odbywa się już od kilku lat pomiędzy Sydney a Górami Śnieżnymi, aż prawie pod samą Górę Kościuszki. I kolejnym odznaczonym z naszej grupy jest grafik, rysownik, malarz Witek Skonieczny. Także dziękujemy panu prezydentowi za docenienie tutaj za granicą członków Klubu Gazety Polskiej. Ale tak jak mówię, były to tylko niektóre osoby. Odznaczonych było znacznie więcej. Różnych środowisk, różnych instytucji.
Radio Wnet oczywiście składa gratulacje wszystkim odznaczonym. Wszędzie, gdzie są Polacy, tam Radio Wnet stara się dotrzeć. Ostatnie pytanie, proszę pana, już niezwiązane z wizytą. Czasem dochodzą do nas niepokojące informacje z Australii, że ma być zmieniona nazwa, którą najwyższemu szczytowi Australii nadał kiedyś Paweł Edmund Strzelecki i że Kościuszko, bohater wielu narodów, może przestać być patronem tej góry. Czy coś w tej sprawie się dzieje?
W sprawie się dzieje, ale myślę, że z korzyścią dla nas Polaków, społeczności polskiej tutaj, myślę, że całej Polonii, Polski nawet, tę nazwę jestem przekonany, że utrzymamy. Działa tutaj dosyć silne lobby polonijne, które rozmawia, negocjuje i przekonuje władze australijskie, jak również rozmawia z tutaj z aborygenami, którzy jak gdyby są władni tej zmiany, dokonać tej zmiany, bo przecież oni są oryginalnymi tutaj właścicielami tej ziemi. Myślę, że wszystko zakończy się pomyślnie i ta nazwa zostanie utrzymana. Dodam tylko, że część z naszych tutaj braci aborygenów zostało zaproszonych do Polski i to było nawet w tym roku, o ile pamiętam. Odwiedzili oni Kopiec Kościuszki w Krakowie i przedstawiona im była właśnie ta idea i historia nazwania góry tutaj w Australii imieniem Tadeusza Kościuszki właśnie z tego względu. I myślę, że to przyczyniło się do przekonania ich, aby tę nazwę zatrzymać.
Bardzo serdecznie dziękuję. Jak następnym razem Państwo będziecie braci aborygenów wysyłać do Polski, to proszę nas poinformować natychmiast. Zaprosimy ich do naszego radia.
Na pewno.
Stanisław Wrzak, szef Klubu Gazety Polskiej w Sydney, opowiadał nam o tym, co się dzieje w Australii i o wizycie prezydenta Rzeczypospolitej na tym dalekim kontynencie. Serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Radio Poranku.
Radio Wnet, Poranek Wnet, godzina 7:28 i drugi już dzień naszej trasy pod hasłem Iskra Źródła Niepodległości. A może jeszcze raz powtórzę, że to jest projekt, który realizujemy we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To jest projekt, którego realizacja polega na tym, że odwiedzamy różne miejsca w Polsce, nie tylko w Polsce, bo zaczęliśmy od Wilny, byliśmy od Litwy, byliśmy w Złowie i byliśmy w Wilnie, zaczęliśmy od Józefa Piłsudskiego i teraz będziemy odwiedzać przez najbliższe 2 tygodnie miejsca, w których urodzili się różni ludzie ważni dla polskiej niepodległości, ale nie tylko politycy, których się oczywiście najczęściej wymienia, ale też postacie ważne dla polskiej kultury, dla polskiej literatury. I dlatego dzisiaj jesteśmy w Suwałkach, a w tej chwili jesteśmy w miejscu bardzo magicznym, tak jakbyśmy się przenieśli gdzieś 100 lat temu. A naszym pierwszym gościem, a właściwie gospodarzem, osoba, dzięki której w ogóle możemy tutaj być, jest pani Magdalena Wołowska-Rusińska, kierownik Muzeum imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu.
To może najpierw opowiedzmy parę słów o tym miejscu.
No cóż, Suwałki są tak magicznym miejscem, że urodziła się w nich Maria Stanisława Wasiłowska, późniejsza Konopnicka. I dzięki temu udało nam się otworzyć muzeum poświęcone naszej patronce i możemy podtrzymywać pamięć o jej twórczości i o jej osobie. Teraz jesteśmy w takim tymczasowym muzeum, ponieważ główne muzeum przechodzi remont, dobiegający już końca, ale żeby jednak nie zniknąć z mapy kulturalnej, postanowiliśmy przygotować taką czasową wystawę poświęconą też Marii Konopnickiej i tutaj gościmy i państwa, i suwalczan, i turystów.
Słuchacze nie mogą tego widzieć, miejmy nadzieję, że na naszym portalu będą mogli widzieć zdjęcie, ale proszę nam opowiedzieć, bo tu dookoła nas są różne fotografie czarno-białe i nie tylko, proszę nam powiedzieć, niektóre czarno-białe, niektóre w sepi, proszę nam powiedzieć trochę, co i kto na tych fotografiach jest.
No cóż, naszą bolączką naszego muzeum jest to, że niestety nie mamy żadnych pamiątek, które należałyby do poetki, do Konopnickiej. Wyjechała z Suwałk mając 7 lat, więc trudno było jej pozostawić jakiekolwiek pamiątki po sobie, więc jesteśmy muzeum takim narracyjnym, w którym opowiadamy historię.
Ten hałas, proszę
tak,
państwa.
Tak, to mamy też mieszkańców, mamy psy, koty, wszyscy czują się dobrze w naszym muzeum.
Ten hałas zupełnie nam już szkadza, kot jest tutaj u siebie, proszę dalej opowiadać.
Dobrze, cóż mamy? No akurat jesteśmy w sali, w której mamy trochę portretów. I najważniejszy portret za moimi plecami to jest taki portret rodziny Konopnickich. W drzwiach, słabo widoczna, państwo może zobaczycie na fotografii, stoi Maria Konopnicka, a przy stole są jej dzieci. Już dorosłe, nie mamy fotografii, kiedy dzieci były małe. Najważniejsze osoby w jej życiu, córki, syn Jan, mąż Jarosław i wnuki. No cóż, no mamy, Konopnicka była taką Europejką dzisiejszych czasów trochę, podróżowała. Niemalże 20 lat spędziła w podróży po całej Europie i chcąc opowiadać o Konopnickiej, nie może zabraknąć właśnie tych portretów, fotografii miejsc, w których bywała, w których tworzyła. Stąd mamy przywołaną Warszawę XIX-wieczną, w której rozpoczęła swoją działalność literacką i prowadziła taką aktywną pracę społeczną. Stąd na kolejnych fotografiach liczne pocztówki z podróży wysyłane do najbliższej rodziny, do przyjaciół. No i oczywiście mamy wspaniałe ilustracje Jana Marcina Szancera, które jak nikt inny przenoszą w świat baśni i krasnoludków, a z tego też jest przecież znana.
Zaraz do baśni dojdziemy za chwilę i nad rozpaczą naszych dni, nad starym światem ducha kapitoliński tańczy znów faun i świeżym życiem bucha nie tylko wiersze dla dzieci pisała. Pani
no nie, to jest akurat wiersz z pięknego tomu wierszy Italia. Są to takie, no wybrał pan jeden, znaczy wybrał pan tom wierszy jeden z piękniejszych, w których jest taka odważna Konopnicka i niekoniecznie taka, która jest powszechnie znana. Także tak, to była Konopnicka.
To teraz zanim przejdziemy do wiersza, opowiedzmy trochę o jej życiorysie, bo życiorys miał rzeczywiście ciekawy.
Dobrze, a co chcieliby państwo wiedzieć? Co pan chciałby wiedzieć?
No najpierw zacznijmy od tych korzeni suwalskich.
No tak, korzenie są ważne dla każdego człowieka. 7 lat, być może nie jest to dużo, ale 7 pierwszych lat wczesnego dzieciństwa jest o tyle ważne, że w jakiś sposób może kształtować młodego człowieka. Na ile Suwałki wykształciły Konopnicką, trudno jest mi powiedzieć, aczkolwiek jako pracownik muzeum przywołuję często jej autobiograficzne nowele, w których odwołuje się do czasów suwalskich i podkreśla, jak to były dla niej ważne. Że to tutaj poznała pierwsze mogiłki, że to tutaj miała swoją ukochaną nianię Anusię, z którą mogła dzielić swoje szczęśliwe dzieciństwo, że naprawdę lata spędzone w Suwałkach należały do najszczęśliwszych. Później z wyboru rodziców, bo nie jej, przeniosła się do Kalisza. Tam spędziła kilka lat. W międzyczasie uczęszczała na pensję sióstr Sakramentek w Warszawie. Jedynie rok czasu uczęszczała na taką zorganizowaną edukację. Jej ojciec jako bardzo wykształcony człowiek był jej nauczycielem, a potem była samoukiem. W wieku 20 lat wyszła za mąż, poślubiła Jana Jarosława Konopnickiego i z nim założyła rodzinę. Urodziła 8 dzieci. Dwójka zmarła bardzo wcześnie, 6 wychowywała, 3 dziewczynki, 3 chłopców. No i w pewnym momencie poczuła, że trochę się różni od współczesnej sobie wówczas kobiety. Odkryła w sobie wrażliwość, duszę artystki i postanowiła spróbować. Zadebiutowała w 1870 roku w czasopiśmie Kaliszanin, Zimowy poranek, który przeszedł bez echa, a później już taki piękny wiersz, przygrywka, którym zachwycił się Henryk Sienkiewicz. I to jest o tyle ciekawe i ważne w jej biografii, że ten Henryk Sienkiewicz, wówczas celebryta tamtych czasów, kiedy zachwycił się nieznaną wówczas poetką i powiedział wow, to było jest naprawdę piękne, to otworzył jej drogę. I ona w ten sposób mogła zaistnieć na scenie literackiej w Warszawie. Później często do tego wracała i no to było dla niej takie, jakby to powiedzieć, no na rękę, że została w ten sposób doceniona.
Konopnicka urodziła się na początku lat 40. XIX wieku. Tak. To było pokolenie, dla którego taką cezurą było powstanie styczniowe.
Tak, tak. Ona no, jakby dotknęła bezpośrednio tego powstania styczniowego, będąc już mężatką. Jej mąż został zatrzymany i oskarżony o pomoc powstańców, o przetrzymywanie broni. I w związku z takim zagrożeniem, że może być po raz kolejny zatrzymany, spotkać go mogą różne kary, opuściła swój Bronów rodzinny i wyjechała do Drezna. Jej brat, jedyny brat, zginął w bitwie pod Krzywosądzem, a i wuj Ignacy Wasiłowski też został dotknięty zsyłką na Syberię. Także była tym pokoleniem, które bezpośrednio przeżyło i dotknęło powstanie.
Powiedziała pani na początku, że była Europejką tamtych czasów, znała doskonale kulturę europejską, dużo podróżowała, może coś o tym powiedzmy.
Tak. Fenomenem Konopnickiej jest to, że znała biegle kilka języków, co na pewno ułatwiło jej tą podróż po Europie. I faktycznie zwiedzała Niemcy, Włochy, Francję, Czechy, prowadząc jednocześnie bardzo bogatą działalność literacką, prowadząc bardzo bogatą korespondencję z rodziną, z przyjaciółmi, która dzisiaj stanowi takie kompendium wiedzy o Konopnickiej. I dlatego śmiem nazywać ją Europejką tamtych czasów. Poza tym jednak kobieta w tamtych czasach podróżująca samodzielnie, to nie był taki codzienny widok i obrazek. Opisane są różne też zabawne przygody, kiedy spotykały ją zaskoczenia, przygody, których nie sposób było przeżyć kobiecie. Wtedy ona dumnie mówiła, ale proszę pana, ja jestem Polką, ja sobie poradzę.
Z jednego kubka ty i ja piliśmy onej chwili, lecz że nam w wodę padła łza, więc kubek by my rozbili. Jak mówimy o poetach, o poetkach, to zawsze nasuwa się też pytanie o życie osobiste, o życie uczuciowe, o jakieś takie sprawy, które potem są przedmiotem legendy literackiej.
No cóż, pewnie tak, aczkolwiek Maria Konopnicka była na tyle wolną kobietą, że potrafiła odejść od męża, nie rozwiodła się z nim, żyła w separacji. Miała inny pomysł na życie, no właśnie chciała odrobinę wolności, czegoś dla siebie. Dzieci były na tyle dorosłe, że mogły pozostać już same, były samodzielne. W związku z tym faktycznie męża pozostawiła i rozpoczęła tą podróż, taką 20-letnią tułaczkę, która też tak naprawdę została do niej zmuszona, była ucieczką taką od codzienności. I ja tyle wiem na temat życia osobistego Marii Konopnickiej.
To tutaj zamilczymy. Tutaj na tym zdjęciu jest liczna rodzina. Co się później stało z jej córkami? Jak to się później rozwinęło?
No, bardzo ciekawie. To znaczy tak, zacznijmy może od Laury. Laura Pytlińska została aktorką. Proszę mi wierzyć, że zawód aktorki, nie był zawodem powszechnie tolerowanym i Konopnicka nie akceptowała jej wyboru. Chciała, żeby wszystkie jej córki najlepiej były nauczycielkami. Była na tyle charakterna, że potrafiła dyrektorowi Teatru Słowackiego w Krakowie powiedzieć, że jeżeli pozwoli jej córce zagrać na deskach teatru w Krakowie, to ona nigdy więcej nie odwiedzi jego teatru. No cóż, minęło trochę czasu, ona potrzebowała czasu, żeby zrozumieć i zaakceptować wybory córki i zaakceptowała i potem już wierną stała się jej fanką i kibicowała jej w występach teatralnych, a chciałabym zauważyć, że Pytlińska była naprawdę cenioną aktorką młodej Polski. Najstarsza córka Zofia została nauczycielką, ona była taką powierniczką Konopnickiej. Później zamieszkała w dworku w Żarnowcu, który otrzymała Konopnicka i ona tak najbardziej pielęgnowała pamięć i była tą powierniczką trosk, zmartwień, ale i radosnych chwil. Trzecia córka Helena niestety miała tragiczny życiorys. Helena, o której tak naprawdę niewiele wiadomo, ale najprawdopodobniej miała chorobę psychiczną, która objawiała się nie takim pożądanym zachowaniem młodej dziewczyny. Licznie była w więzieniach, w szpitalach psychiatrycznych i to ona dostarczyła, jeśli można tak powiedzieć, największych trosk i zmartwień poetki i to za jej jakby zachowaniem, przyczyną opuściła Polskę i wyjechała w świat, zaczęła tą swoją tułaczkę. I trzech synów, z czego najbardziej ukochanym synem był Tadeusz, który zmarł bardzo wcześnie, być może dlatego był tym ukochanym. Syn Jan, który stał się takim ojcem rodziny. To u niego w Arkadii odbywały się zjazdy rodzinne. On jedyny doczekał się potomstwa, dzieci, dlatego wszyscy potomkowie Konopnickiej, którzy żyją w dniu dzisiejszym, są z linii Jana Konopnickiego.
No właśnie, chciałem zadać to pytanie, czy żyją jacyś...
Tak, żyją praprawnuczki, z którymi utrzymujemy kontakt, odwiedzały nasze muzeum i listownie, także tak.
Chodziły tu Niemcy, chodziły odmieńce, sprzedaj chłopie rolę, będziesz miał czerwieńce, schowaj se czerwieńce i białe talary, kto przedaje ziemię, nie naszej ten wiary. Bogatyś ty Niemcze i trzosz swój hendogi, ale na tę ziemię jeszcześ za ubogi. Twórczość Konopnickiej jest ten też taki, ta jej część, która stała się takim wręcz symbolem walki Polaków o przetrwanie w XIX wieku.
No tak, Konopnicka zwana jest twórczości bardzo z twórczości patriotycznej i jej wiersze, jej nowele są wyrazem takich głębokich uczuć patriotycznych. wielokrotnie były wyrazem nadziei na podjęcie walki, na zwycięstwo. Takim była wieszczem narodowym, potrzebnym na miarę tamtych czasów. Ludziom był potrzebny ktoś, kto będzie krzepił ich serca, dodawał otuchy. Poza tym była taką opiekunką tych najbardziej pokrzywdzonych ludzi.
No właśnie, był bardzo silny, on był w PRL-u podkreślany, ale on przecież był prawdziwy, ten nurt jej twórczości, taki no, właśnie związany z dolą mas chłopskich, z nędzą.
No,
z...
Tak, tak, to niektórzy mogą jej to zarzucać, ale no moim zdaniem jest to... To takie były realia. Ona naprawdę pisała o tej krzywdzie, o tych najuboższych. No była dla tych ludzi po prostu stworzona. Oni też potrzebowali kogoś, kto o nich pamięta. No a my dzisiaj możemy na podstawie jej twórczości odwoływać się do tamtych czasów.
Co my wiemy o popularności Konopnickiej, o ilości nakładów, o ilości wydań? O tym, jak ta twórczość się rozchodziła, jak szeroko była czytana za jej życie.
Konopnicka jest fenomenem, myślę. Dlatego, ponieważ... Albo się ją lubi, albo się jej nie lubi, a niekoniecznie ją się zna. Nie lubi jej się, no dlatego, że była taka chłopska. Zupełnie nie wiem dlaczego, bo można również znaleźć inne nurty jej twórczości. A jest taka aktualna. My sobie żartujemy w naszym muzeum, że Konopnicka jest takim lekarstwem na wszystko. Nieważne jaką robimy, prowadzimy działalność w danej chwili edukacyjną, kulturalną, ale Konopnicka jest z nami zawsze i wszędzie. Ona na wszystko znajdzie sposób, zawsze dopasujemy Konopnicką do naszych wydarzeń. Bardzo popularna jest jednak wśród dwóch grup wiekowych. Wśród starszych, którzy powracają sentymentalnie do czasów swojego dzieciństwa, i wśród najmłodszych, gdzie twórczość dziecięca jest ponadczasowa i naszym też zadaniem jest jakby jej pielęgnacja i niezapominanie o jej twórczości.
Ale był taki jeszcze jeden nurt w jej pisarstwie, silnie związany z obserwowaniem takiego zjawiska, jakim była polska emigracja.
Tak, no jej dzieło Pan Balcel w Brazylii i kilka innych nowelek, też Marianka w Brazylii, no wiązały się właśnie z tą taką podróżą Polaków za chlebem tak zwanym. Niekoniecznie były to szczęśliwe podróże, raczej więcej wiązały się z przykrymi, trudnymi chwilami, rozstaniem z ojczyzną.
Ten nurt poezji dla dzieci, literatury dla dzieci, o którego zaczęliśmy tutaj dzisiejsze nasze spotkanie, jeszcze przed porankiem tutaj wysłuchaliśmy takiej ładnej instalacji muzealnej, gdzie można posłuchać o tym, czy to bajka, czy nie bajka. To jest chyba ten, który dzisiaj najbardziej zachował popularność i najbardziej jest czytany.
No tak, to jest też fenomen baśni o krasnoludkach i o sierotce Marysi, że tak naprawdę to ta baśń jest bardzo trudna do przeczytania. Ma wspaniałe fragmenty, a cały utwór jest dosyć trudny. No ale krasnoludki są naszym tutaj wyznacznikiem i koncentrujemy się wokół krasnoludków, ale również mnóstwa innych utworów, o których na przykład dzieci nie wiedzą, kto jest autorem, a okazuje się, że znają je z przedszkoli, a są to wierszyki napisane przez Konopnicką.
W Suwałkach Konopnicka przyszła na świat, a takie inne miasta, miejsca związane w Polsce, czy też poza Polską, w dawnej Polsce, najbardziej z jej życiem, to są jakie?
No myślę, że drugie miasto to będzie Żarnowiec. W Suwałkach spędziła pierwszych 7 lat, w Żarnowcu ostatnich 7 lat. Z okazji jubileuszu 25-lecia pracy literackiej w Darze Narodowym otrzymała dworek w Żarnowcu, co też było ewenementem, otrzymanie dworku. Otrzymał Sienkiewicz, otrzymała Konopnicka. I bardzo zapraszam do tegoż muzeum, ponieważ no, to jest miejsce, w którym ona była już dorosłą, dojrzałą kobietą i tam faktycznie namacalnie można zobaczyć biurko, przy którym pracowała, jej kałamarz, broszkę, czyli takie artefakty bardzo silnie związane z poetką, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. A poza tym jest to bardzo piękne miejsce, tak piękne jak nasze.
A tutaj ta piękna kobieta o czarnych włosach,
to jest
córka,
właśnie Laura, tak?
Tak?
Mhm. To jest Laura, która była aktorką. Mhm. Była najpiękniejsza.
Wrócimy jeszcze pewnie dzisiaj i do Konopnickiej, i do samego muzeum, ale Suwałki to nie jest tylko Maria Konopnicka. To są też inne wyraziste kobiety, które odegrały rolę w historii Polski.
Tak, Suwałki mocne są w kobietach. Kolejną Suwalczanką, która bardzo wpisała się w historię niepodległościową naszego kraju, to jest Aleksandra Szczerbińska, późniejsza Piłsudska, żona Józefa Piłsudskiego, która chciałabym, żeby była znana właśnie jako Aleksandra Szczerbińska, Piłsudska, Ola z ulicy Krzywej, a dopiero później żona.
Czy coś pozostało po tym miejscu, gdzie urodziła?
No niestety nie. Dom, w którym się urodziła, w którym mieszkała, został zburzony. Obecnie znajduje się tam tylko tablica pamiątkowa. Także została tylko pamięć. Kilka lat temu mieliśmy okazję przygotować bardzo ciekawą wystawę poświęconą Piłsudskiej. Myślę, że to była jedna chyba z takich pierwszych naprawdę wyraźnych wystaw, ekspozycji poświęconych tej właśnie osobie, o której naprawdę niewiele wiadomo, a historia jej życia to jest świetny scenariusz na film, w którym można dowiedzieć się o tym, jak to kobiety Polki były odważne, zaangażowane i jak miały wielki wpływ w historię naszego kraju, tak jak się potoczyła.
No właśnie, bo o pani Aleksandrze Szczerbińskiej, Piłsudskiej wie się głównie, że była drugą żoną marszałka, że no małżeństwo w tamtych czasach to drugie było kontrowersyjne, bo pierwsza żona wciąż jeszcze żyła, ale to każdy, kto interesuje się biografią marszałka, może o tych perypetiach przeczytać. Natomiast ona sama miała swój taki wyrazisty, można powiedzieć polityczny wręcz życiorys.
Tak, tak. No właśnie dlatego podkreśliłam, że to, że była żoną, to jest... No... Dobrze, bardzo ważne, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że będąc 19-letnią dziewczyną, wyjechała z Suwałk do Warszawy. Właściwie nie znała tam nikogo, także do z prowincji, co tu dużo mówić. I tam podjęła działalność niepodległościową z czasem. Zapisała się do PPS-u, przyłączyła się do PPS-u frakcji bojowej i tam jako kurierka transportowała broń, ulotki, przenosiła bomby, dynamit, broń, cóż więcej, brała udział w akcji w Bezdanach, tak zwanym napadzie, bardzo słusznym zresztą, ale była jedną z tych kobiet. Brała czynny udział w tworzeniu drużyn strzeleckich, działała w POW, dwa razy była aresztowana, odznaczona orderem Virtuti Militari i innymi ważnymi odznaczeniami. No właśnie w cieniu mężczyzn to kobiety pełniły bardzo ważną rolę na tyłach wojny. Musiały być kurierkami, musiały przekazywać informacje, orientować się w terenie, przewozić informacje, być łącznikami i to wszystko robiła właśnie Piłsudska.
Proszę Państwa, wyszedł nam niewątpliwie dzisiaj poranek feministyczny. Opowiadamy o wyrazistych polskich kobietach, które miały charakter i potrafiły czasem iść pod prąd również duchowi czasu i obyczajom. Tutaj jest taka książka Suwalczanki, historie opowiedziane szeptem zachwytu. To jest książka, album ze zdjęciami. Jego współautorką jest właśnie pani Magdalena Wołowska-Rusińska. Proszę opowiedzieć, co to są za historie.
Tak to się składa w naszym mieście do jakiegoś czasu, że bardzo dużo mówiło się o mężczyznach. A kobiety gdzieś tak zostały z boku. Okazało się, że w zbiorach naszego muzeum jest bardzo duża liczba pięknych fotografii, znanych, mniej znanych, i narodził się pomysł, ażeby utrwalić to, uwiecznić i opowiedzieć tą historię. I okazuje się, że Suwalczanki, no, pełniły bardzo ważną rolę. Oczywiście w początkowych czasach ułatwiało im to, że były żonami, córkami, siostrami znanych Suwalczan zaangażowanych w życie kulturalne, społeczne naszego miasta i przy okazji one też czasem może z nadwyżki wolnego czasu, częściej myślę z zapotrzebowania, włączały się w taką działalność i kulturalną i społeczną. Do takich ciekawszych rzeczy to, że jednak Suwałki no, pozostawały na skraju, było to, że w Suwałkach powstał oddział Stowarzyszenia Równouprawnienia Kobiet. Także byłyśmy bardzo tutaj odważne w podejmowaniu różnych odważnych decyzji i działań.
Ale ja obiecuję, że o mężczyznach też jeszcze dzisiaj w poranku będzie. Wbrew
pozorom. Ogromny szacunek wyrażamy do mężczyzn, a poza tym idąc myślą Konopnickiej, która broń Boże, proszę nie myśleć, że była feministką, bo nigdy nie mówiła o sobie jako feministka, mówiła, że mężczyźni i kobiety powinni się po prostu uzupełniać. I tyle.
I tyle. Bardzo serdecznie dziękuję. My do rozmowy tutaj z panią kierownik jeszcze dzisiaj wrócimy. Pani Magdalena Wołowska-Rusińska, kierownik Muzeum imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach, jest tutaj naszym gospodarzem w czasie dzisiejszego poranka i jednocześnie gościem audycji. Dziękuję uprzejmie